Witajcie ponownie. Bardzo dziękuję za kolejne miłe komentarze pod moim ostatnim podcastem o dwóch filmach dla Young Adults. I zapraszam na kolejną odsłonę podcastu. Podkreślam, wciąż w fazie eksperymentalnej. Wciąż uczę się także w kwestiach technicznych. Niektóre osoby pytały, czy odcinki i kiedy ewentualnie znajdą się w innych serwisach niż YouTube. Oczywiście tak, oczywiście bardzo tego chcę. W tym momencie jednak czysto eksperymentuję z tym, co jest możliwe i w jaki sposób w ogóle z tym formatem dźwiękowym się obchodzić, więc tak, obiecuję już niedługo, także w innych kanałach ten podcast będzie obecny, a dzisiaj chciałem zrecenzować film, który wchodzi właśnie na ekrany, dokładnie dzisiaj 5 lipca, jest to film pod tytułem Midsommar w biały dzień. Jest to film Ariego Astera. Dokładnie rok temu na ekrany weszło Hereditary, dziedzictwo tego samego nowojorskiego 30-letniego reżysera, właśnie Ariego Astera, które było filmem nieprawdopodobnie dzielącym publiczność, może też, ale przede wszystkim krytyków. Krótko mówiąc, był to film, który większości krytyków podobał się bardzo, wręcz miałem wrażenie, że była jakaś taka chęć, żeby przywitać ten film nawet z pewną nadwyżką entuzjazmu, po to, żeby ukuć z Ariego Astera błyskawicznego niejako mistrza formy horrorowej, gatunku horroru. Ja pozostałem wyjątkowo chłodny, jeżeli chodzi o ten film, właśnie Hereditary. Obejrzałem go uważnie, z zainteresowaniem. Bardzo doceniam stronę formalną, zdjęcia Pawła Pogorzelskiego, fantastyczną rolę Toni Collette, Gabriela Berna i wiele innych także scenograficznych smaczków, bo tam między innymi mieliśmy do czynienia z wieloma takimi ujęciami, w których zaburzona była nasza percepcja między tym, co jest dużych rozmiarów, co jest małych rozmiarów. Gra z miniaturami była tam rzeczywiście bardzo wyrafinowana. Natomiast koniec końców miałem wrażenie, że jest to absolutnie puste jako gest. Jest to tylko i wyłącznie tworzenie takiego hiperświadomego, hiperwyrafinowanego, bardzo mózgowego horroru, który celuje od razu w arcydzieło, to znaczy, który zamiast przejść te wszystkie etapy, nie wiem, zdobywania naszego zainteresowania, budowania grozy, przede wszystkim dotykania jakiejś takiego głębokiego źródła tej grozy, od razu celuje w półkę z napisem artystyczny horror, półka z arcydziełami, tak? Tak jakby reżyser, tak przynajmniej to odczuwałem oczywiście, postanowił sobie, że tak, zrobię film, który będzie można postawić obok Dziecka Rozmary i paru innych horrorowych klasyków. Dla mnie było to całkowicie przestrzelone, to znaczy przede wszystkim fabuła postaci i cały mechanizm fabularny nie był na tyle dobrze nakręcony, ta sprężyna nie trzymała wystarczająco mocno, żeby po tych 120 kilku minutach, kiedy przychodziła kulminacja, która w moim przekonaniu była po prostu głupia, to znaczy ta scena z tym takim pseudorytuałem była tak mało straszna, miała w sobie coś z takiego bardzo naiwnego teatrzyku grozy, w którym tak naprawdę nie wiedziałem, czego mam się bać. Czy mam się bać okultyzmu, czy mam współczuć z bohaterami. Po prostu byłem całkowicie zagubiony, więc tak, filmowi przyznałem dosyć niską notę i do dzisiaj nie mam ochoty do niego wracać. Natomiast teraz na ekranach właśnie pojawia się nowy film Ariego Astera, czyli zatytułowany film, już to mnie troszeczkę drażni, Midsommar, czyli zamiast amerykańskiego, angielskiego Midsummer w połowie lata, mamy Midsommar, czyli skandynawsko brzmiące, mniej więcej tak jak meble z Ikei, już sobie wyobrażam taką właśnie kanapę Midsommar, szwedzko brzmiące połowę lata. Od razu sobie wyobrażam inne tytuły horrorów, które można by w ten sposób uskandynawić, ale to już zostawiam waszej inwencji ewentualnie. W każdym razie, no tak, no mamy film Midsommar w Polsce dodane dodatkowo jest w biały dzień. film trwający 147 minut, na który wybierałem się z dosyć dużym lękiem, pamiętając właśnie ten trudny seans Hereditary. I tutaj zaskoczenie, bo może zacznę od dwóch punktów. Po pierwsze, jest to film, który oceniam lepiej niż Hereditary. Po drugie, jest to film, który nadal do końca mnie do siebie nie przekonał. Jest to film, któremu wystawiłem na Filmwebie 5 punktów na 10. Jest to film, którego pierwsza godzina bardzo mnie porwała i bardzo zrobiła na mnie duże wrażenie, którego kolejna godzina i kolejne pół godziny dosyć mnie rozczarowały. I jest to film, który polecam każdej osobie, która chce się zmierzyć z jednym z najambitniejszych twórców horroru współcześnie. To nie ma o czym mówić. Warto ten film zobaczyć, tym bardziej, że aura sprzyja, ponieważ to, co widzimy na ekranie i to, co przeżywamy w upalnej Polsce dzisiaj, całkiem nieźle się ze sobą rymuje. Natomiast to taki krótki wstęp. Drugie zastrzeżenie, jakie poczynię, to, że będą spoilery. Powtarzam, będą spoilery. To będzie recenzja spoilerowa. No i tak, zacznijmy może od krótkiego streszczenia. Florence Pugh gra tutaj, która jest notabene bardzo dobra, możecie ją pamiętać z Lady M, takiego feministycznego przepisania Macbetha Szekspira, które parę lat temu było obecne na naszych kranach, notabene oparte na innym dziele, które także Andrzej Wajda przyniósł na ekrany. To była ta syberyjska Lady Macbeth. Więc Florence Pugh, fantastyczna aktorka, gra tutaj Dani, dziewczynę, którą poznajemy w takim szczególnym momencie, mianowicie poznajemy ją jako cierpiącą na stany lękowe, jako nieusatysfakcjonowaną swoim związkiem z Jackiem, tutaj w tej roli Christian Hughes, i także pozostającą w takiej toksycznej relacji ze swoją siostrą. Siostrą, która jest w jakichś dużych kłopotach, wysyła Dani maile z desperackimi wiadomościami, w pewnym momencie milknie, Dani jest przerażona tym milczeniem, dzwoni do Christiana, w zasadzie w tym momencie ją poznajemy i tutaj dwie rzeczy w zasadzie od razu w pierwszych 10 minutach dzieją się, które ustawiają resztę filmu, a przynajmniej dobrze by było, gdyby ustawiły, bo później film trochę wyskakuje z kolei i toczy się po zboczu jak spadający w przepaść pociąg, ale do tego jeszcze dojdziemy. Mianowicie Dani dzwoni zaniepokojona do swojego chłopaka, dzieli się swoimi lękami, oczekując jakiegoś wsparcia. I dostajemy reakcję tego chłopaka w rewelacyjnym ujęciu, długim, chyba dwuminutowym, może nawet trzy, ujęciu, w którym kamera jest szczelnie zafiksowana na twarzy Florence Pugh, natomiast która rozmawia przez telefon, w połowie tej rozmowy zaczyna płakać, to wszystko jest przez nią świetnie zagrane, a my dostajemy jej oczywiście emocje, to jej takie wołanie o pomoc. I dostajemy krótkie, bardzo konkretne, coraz to bardziej zniecierpliwione odpowiedzi jej chłopaka przez telefon. Słyszymy te zdania, słyszymy jego ton. Świetne scenariopisarstwo, bo tutaj w tej jednej rozmowie ustawiona jest cała ta relacja. To znaczy czujemy coś, co rzeczywiście okaże się prawdą. To znaczy, że Christian jest zniecierpliwiony Dani i tak naprawdę jest coraz bardziej, jego cierpliwość jest wystawiana na próbę poprzez te emocje trudne, które ona przeżywa i którymi chce się koniecznie dzielić. Więc wyczuwamy coś takiego przez całą tą rozmowę, że z jednej strony widzimy tą emocjonalną rozwałkę, jaka dzieje się na twarzy Florence Pugh, która notabene za chwilkę weźmie leki antydepresyjne. Widzimy, że ona jest w ciężkim stanie, a z drugiej strony ten coraz bardziej zniecierpliwiony, lakoniczny, trochę też odrzucający, odpychający ton Christiana przez telefon. W tym momencie zdaję sobie sprawę z tego, że to postać nazywa się Christian, najmocniej przepraszam, a gra go oczywiście Jack Raynor, aktor irlandzki notabene, którego możecie pamiętać z najmniej udanego filmu Lennego Abrahamsona, czyli z filmu What Richard Did sprzed paru lat. On nie trafił na nasze ekrany, ale był pokazywany na paru festiwalach, więc ten irlandzki aktor tutaj się wciela na Amerykanina, właśnie w Christiana. I Christian i Dani rozmawiają przez telefon, wyczuwamy tę relację między nimi, czyli z jednej strony jej ogromne emocjonalne potrzeby, z drugiej strony jego no, malejąca chęć angażowania się w tę relację i dostajemy scenę następną, w której zostaje wprowadzony zupełnie nowy ton, mianowicie ton filmu kumpelskiego, takiego, w którym kilku facetów siedzi dosłownie za stołem jakiegoś dinera czy pubu, rozmawiają ze sobą o dziewczynach i nagle przenosimy się z tego bardzo kobiecego świata Dani, właśnie relacji jej z siostrą, tego lęku takiego siostrzanego właśnie o dobrobyt siostry, przenosimy się do takiego świata kolesi, tak? Czyli kolesi, których pamiętamy z dziesiątek filmów amerykańskich, no takim archetypicznym filmem kolesiowym, nie chcę mówić kolesiowskim, bo to raczej archetyp polski i oznaczający coś innego, mianowicie filmem koleżeńskim, może kumpelskim, o idealnie. W którym jest więcej niż dwóch kumpli, podkreślam, bo nie mówię o buddy movie, tylko o takim filmie, w którym mamy grupę przyjaciół. No oczywiście jest film Diner, tak? Diner Barry'ego Levinsona, arcydzieło z roku 82. I tutaj jesteśmy mniej więcej właśnie w takim dinerze. Faceci po prostu gadają ze sobą i co ciekawe, wszyscy koledzy namawiają Christiana do zerwania z Dani. Mówią, że ona cię ogranicza, ona jest zbyt needy, tak? Czyli tak jakby emocjonalnie zależna od ciebie. Powinieneś w końcu się wyzwolić. Już od roku myślisz o tym, żeby się z tego związku wyzwolić. Tak coachują go, tak? Czyli jakby podżegają do tego, żeby zerwał. I tu jest zalążek niesłychanie ciekawej sytuacji, która w zasadzie przez pierwszą godzinę znakomicie ten film napędza. To znaczy należy postawić zdroworozsądkowe pytanie, dlaczego on z Dani nie zerwie, skoro moglibyśmy powiedzieć dusi się w tym związku. I pytanie, kto ma rację w tej całej sytuacji? Oczywiście pytanie bez prostej odpowiedzi, ale jednak słuchając tych młodych mężczyzn można zadać sobie takie pytanie, które podkreślają non-stop tą niezależność emocjonalną, która powinna charakteryzować Chrisa, co ich zdaniem w takim razie byłoby istotą związku, tak? Jakby gdzie w związku jest miejsce na dawanie, na dzielenie się, na wspólne noszenie ciężarów, tak? Posługując się biblijnym językiem. Innymi słowy, a co ciekawe, zaraz potem dostajemy scenę rozmowy Dani z kolei z jej koleżanką przez telefon, kiedy ona właśnie połyka antydepresyjne środki i wyżala się przyjaciółce i przyjaciółka mówi takie słowo, takie zdanie, Dani mówi, że no nie mogę od niego wymagać, żeby on mnie tak wspierał. Przyjaciółka odpowiada, no ale on chyba po to jest, żeby cię wspierać. I tutaj jakby już zatrzymując się na tym poziomie, takim czysto obyczajowo, erotyczno, psychologicznym, absolutnie dotykamy sedna problemu. To jest film o współczesnych relacjach, tak? To jest film o współczesnych relacjach damsko-męskich. Podkreślam to, bo sytuacja na pewno miałaby trochę inny wydźwięk, trochę inny charakter, gdyby to była para homoseksualna. Natomiast tutaj mamy współczesny film o tym, czym jest męskość, czym jest kobiecość, czym jest związek heteroseksualny, w jaki sposób strony w tym związku mogą wyrażać swoje potrzeby, czego mogą oczekiwać, czego nie powinny oczekiwać. I z jednej strony mamy właśnie tą dziewczynę Dani, która oczekuje wsparcia, z drugiej strony mamy Chrisa, który no, tkwi w kleszczach tego oczekiwania, bo nie potrafi mu się sprzeciwić, a z drugiej strony jest podżegany przez kumpli, żeby się wyrwać ze związku i żeby w końcu się cieszyć życiem. Co więcej, oczywiście jest to jednoznacznie zrównane z seksem, tak? Po prostu mówią, że brakuje ci seksu, za rzadko uprawiacie seks i po raz pierwszy się pojawia sygnał tego, co przyjdzie dopiero za mniej więcej 40 minut w tym filmie, czyli wyjazdu wspólnego na coś w rodzaju jakiejś chyba orgii, tak to brzmi, przynajmniej jakieś imprezy. Imprezy w Szwecji, o której na razie się tylko mówi. No i my z amerykańskich filmów oczywiście wiemy, czym jest Eurotrip, czym jest podróż w poszukiwaniu erotycznych doznań do Europy. Te podróże Amerykanów do Europy mają długą, długą tradycję. Kto chce poczytać Henry'ego Jamesa, oczywiście no, nie znajdzie takiego opowiadania Midsommar, ale na pewno znajdzie wiele właśnie historii takich, w których Amerykanie po to, żeby poluzować ten gorset oczekiwań społecznych, purytanizmu, tego takiego idealnego protestanckiego modelu właśnie purytańskiego, jadą do Europy, gdzie obyczajowość jest bardziej luźna i tam coś przeżywają. Więc tutaj mamy w zasadzie taki archetyp, tak? Czyli mamy Amerykanina młodego, który dusi się w związku, mamy młodą Amerykankę, która z kolei oczekuje wsparcia, mamy ich razem w bardzo niepewnych tego, czego mogą od siebie oczekiwać, czego nie mogą. No jakby związki między kobietami i mężczyznami zostały tak przedefiniowane w ostatnich dekadach wielokrotnie, że oni sami w sumie nie wiedzą, tak? Jakby gdzie jest ta granica, gdzie ją postawić, ile mogę dawać, ile mogę brać. Przyjaciele zawsze stają po stronie osoby, z którą akurat rozmawiają, tak? Czyli koleżanka jest po stronie Dani, a kumple są po stronie Chrisa. I to jest iście, to jest bardzo współczesne, czyli jakby czym jest współczesna relacja, jak ją definiować. Po drugie jest to bardzo amerykańskie, bo mamy tu Amerykanów, którzy planują właśnie jakiś wyjazd do Europy, kojarzony z luźną seksualnością. Tutaj się kłania też Eli Roth, prawda, Hostel, te wszystkie klasyczne eurotripy, różnie się kończące, albo orgią seksu, albo orgią krwi. Więc tak jest zarysowana najbardziej podstawowa sytuacja i natychmiast ona zostaje jeszcze dodatkowo skomplikowana, mianowicie widzimy w takim bardzo hipnotyzującym, znakomitym, godnym De Palmy, tak bym powiedział, obrazie śmierć siostry Dani, która popełniła samobójstwo. W jednym ujęciu jest to znakomicie pokazane, makabryczny obraz, taka panorama kamery po miejscu rzezi, tak? Czyli tak naprawdę odsyłam do znanego ujęcia z góry w Taksówkarzu Martina Scorsese, gdzie pod koniec kamera bardzo powoli kontempluje nieruchomą, znieruchomiałą, taką zamrożoną w posoce scenę właśnie rzezi. Po tym jak Travis Bickle oczywiście dokonuje swojego rytualnego mordu. Więc tutaj mamy dokładnie to samo. Tak, kamera bardzo powoli się przemieszcza i powoli jakby składamy te puzzle tego, co widzimy. Ciała rodziców, samochód, rura wydechowa, jakaś plastikowa rura ciągnąca się i widzimy w końcu zaduszoną spalinami młodą dziewczynę z rurą plastikową, w domyśle pociągniętą z rury wydechowej, przytwierdzoną do ust i przyklejoną taśmą klejącą, taką grubą. Innymi słowy, ona uruchomiła samochód i udusiła się spalinami, ale w taki makabryczny sposób, bo rzeczywiście wygląda to jak taka straszliwa, makabryczna parodia takiej rurki intubacyjnej z szpitala, czyli coś, co ma ratować życie. Tutaj to jest taka intubacja ku zagładzie, tak? Czyli dosłownie zagazowanie poprzez wsadzenie wielkiej rury wydechowej do gardła. Przerażający obraz, jej wytrzeszczone oczy. Oczywiście to jest niesłychanie kunsztowne, bo to jest taka właśnie kunszt makabry, który znamy chociażby, kto wie nawet, czy to bardziej niż De Palma, byłby John McNaughton i jego film Henry, portret seryjnego zabójcy, gdzie dokładnie takie w zasadzie instalacje makabryczne, tak? Kobiecych zamordowanych, zakrwawionych ciał pojawiają się. No oczywiście później Nicholas Winding Refn zrobił z tym straszliwe rzeczy w beznadziejnym filmie Neon Demon, ale kto się chce zapuszczać w te rejony. Droga wolna, ja nie mam zamiaru, ja już z Refnem skończyłem, chociaż podobno ten serial na Amazonie teraz jest dobry, tylko dlaczego trwa 10 odcinków po półtorej godziny? No nie wiem, w każdym razie to komplikuje całą opowieść, bo okazuje się, że siostra popełniła samobójstwo, więc mamy bardzo mocną scenę, w której Chris odbiera telefon, znowu tego samego wieczora odbiera telefon od Dani i tam jest już tylko Scovitt. Scovitt, jej płacz. Zaraz potem przychodzi ten obraz, który opisałem. No, wobec tak wielkiej żałoby, jak żałoba po samobójczej śmierci siostry, po zagazowanych rodzicach, no Chris nie może odejść, tak? Chris musi trwać przy swojej partnerce. Co więcej, mówi jej o tym, że planuje taką wycieczkę u boku przyjaciela, tutaj Josha, granego przez Williama Jacksona Harpera, który jedzie do tej Szwecji po to, żeby kontynuować swoje badania, swój research do pracy doktorskiej na temat rytuałów połowy lata, tak, czyli letniego przesilenia. On mówi o tym Dani, oferuje jej, czy może pojedzie z nimi. Ona przyjmuje propozycję i jest jedna z najlepszych scen tego filmu, najśmieszniejszych. Długie ujęcie, w którym mamy tych siedzących na kanapie kolegów, którym Chris nieśmiało mówi, właśnie komunikuje tę wiadomość, że tak, poinformował Dani, być może ona z nami pojedzie. Świetne reakcje, świetny timing, powoli narastająca świadomość, prawie jak w odcinku Seinfelda, świadomość tego, jak bardzo wszyscy społecznie są z jednej strony uprzejmi, żeby nie naruszyć żałoby Dani i relacji z Chrisem, z drugiej strony naprawdę nie chcą, żeby ona jechała, no bo jak pojedzie, to no, basically, mówiąc po angielsku, zepsuje imprezę, tak? Nie będzie można pogrążyć się w tej seksualnej wolności, którą sobie wyśnili. Więc świetna scena i równie dobra w momencie, kiedy Dani wchodzi i tak bardzo nieśmiało mówi, że słuchajcie, chłopaki, może nie powinnam z nami jechać, a oni mówią, nie, oczywiście, jedź. Rewelacja. Sitcom na najwyższym poziomie. Świetna scena. I tu wkrada się pierwszy element creepiness, czyli takiej właśnie grozy z pogranicza niesamowitości i dziwności. Mianowicie w trakcie tej samej sceny Dani rozmawia z niejakim Pelle. Pelle Zwycięzca, zawsze mi się kojarzy ten film Złota Palma roku 88, czyli roku, w którym urodził się Ari Aster, więc być może jakiś znak, a być może wcale nie. W każdym razie bohater się nazywa Pelle, jest Szwedem i gra go Wilhelm Blomgren. Nie znam tego aktora, ale chcę powiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze, jest świetny. Po drugie, wygląda jak Jakub Dębski Dem, którego pozdrawiam niniejszym. Nie sądzę, żeby słuchał, ale naprawdę jest po prostu... Wilhelm jest sobowtórem Dema, co jest dosyć zabawne, zwłaszcza, że ma nawet podobną trochę mimikę, a Dem ma bardzo zabawną mimikę i jak tutaj właśnie tak mrugał chwilami Wilhelm, to myślałem sobie o Demie. Więc tak. I Pelle zaczyna z nią rozmawiać, oferuje jej ciepło, współczucie, taką jakby towarzyszenie w żałobie. I to jest niesamowicie miłe, ale z drugiej strony jest naprawdę dziwne, bo to spojrzenie Pellego, ten taki uśmiech, to wszystko sprawia, że to jest klasyczne... No i oczywiście to, jak wypytuje ją o pewne rzeczy, które mogą później zaistnieć w fabule już w wersji horrorowej. Mniej więcej to jest, przypomina taką rozmowę Baby Jagi z Jasiem i Małgosią, gdyby Baba Jaga była bardzo uprzejma, tak? Czyli na zasadzie, dzieci, co jadłyście dzisiaj? Tłuszcz gęsi, to bardzo dobrze, a pokażcie boczki. Bardzo dobrze, że to wam smakowało. No mniej więcej tak to wygląda. Więc Pelle pojawia się właśnie jako taki, po raz pierwszy go w tej scenie widzimy jako ewentualnego nośnika zguby, że tak powiem, czy herolda niesamowitych zdarzeń. Po czym jedziemy do Szwecji i tutaj zaczyna się, w tym momencie skończę streszczenie scena po scenie. Chcę tylko powiedzieć, że tutaj zaczyna się część filmu, która na początku jest bardzo fascynująca, a potem staje się bardzo problematyczna. Cały film będzie o tym, w jaki sposób ta grupa młodych ludzi odnajduje się w tej wspólnocie, do której trafiają, czyli wspólnocie, którą Josh ma badać. Dodam, że jest jeszcze jeden przyjaciel, Mark, grany z kolei przez brytyjskiego aktora Willa Poultera, którego możecie znać też z filmu Millerowie, który grał w wielu, wielu komediach. No i ma taki, powiedzmy, styl trochę jak Christian Mintz-Plasse z Superbad, tak? Czyli takiego nerda, erotomana, który jest jakby czystym id, tak? Myśli tylko o seksie, mówi tylko o seksie, planuje tylko seks. Więc taki dosyć no, klasyczny układ tutaj, że każdy z tych postaci reprezentuje jakiś stereotyp. No i oni wszyscy wybierają się do owej Szwecji. No i co się dzieje? Trafiamy do tego, co znacie ze zwiastuna filmu, tak? Czyli trafiamy do tego, do tej krainy wiecznego słońca. Słońce nie zachodzi, cały film jest skąpany. No tutaj wspaniałe zdjęcia Pogorzelskiego właśnie wśród zieleni łąk, skandynawskiej, czystej, krystalicznej urody, blond włosów, w zasadzie wszystkich członków obsady. Jest to, że tak powiem, najbardziej blond obsada, co najmniej od czasu Triumfu Woli Leni Riefenstahl, ewentualnie od białej wstążki Michela Hanekego, więc wszyscy są po skandynawsku albo blond, albo rudzi, niebieskoocy. Wszystko jest zielone, słoneczne, białe, rozświetlone, prześwietlone, przepalone, jednocześnie soczyste, bo kwiaty tam są bardzo wybite na plan pierwszy, też dlatego, że Dani pod koniec zostanie pokazana trochę jak taka kwietna królowa. No, w każdym razie jest to fantastycznie zainscenizowane. No to co tutaj dużo mówić. To powolne zbliżanie się do tej wspólnoty dziwnej, takiej archaicznej, troszeczkę mnie kojarzącej się, szczerze mówiąc, z filmem Osada M. Night'a Shyamalana, tudzież z filmami o Amiszach. No jakby jesteśmy w świecie odciętym od cywilizacji, tak? Albo inaczej, bo tutaj zawarte jest pewne wartościowanie. W świecie odciętym od współczesnej cywilizacji przemysłowej. Więc no tak, to wygląda świetnie. Powolne przyjmowanie zasad tego świata, czyli tego, że słońce nie zachodzi, tego, że postaci przyjmują narkotyki, to, że te narkotyki na nich wpływają, to są jakieś herbatki. Świetne takie ujęcie, w którym widzimy zalewaną herbatę i fusy, które krążą, taki rumianek w tańcu. Bardzo, bardzo to jest wszystko zmysłowe, też dodajmy. Z pewną dozą humoru, no i powolne poznawanie zwyczajów tej wspólnoty do pierwszego szoku, który rzeczywiście jest szokiem. Mnie także zaszokował, przede wszystkim przez swoją nagłość. To znaczy w pewnym momencie ci bohaterowie przyglądają się jako obserwatorzy pewnemu rytuałowi. Widzą odprowadzanie dwójki starszych ludzi na skałę. Ci ludzie wchodzą na tą skałę, śpiewy hipnotyczne, niemal jak piknik pod wiszącą skałą. To zresztą nie sądzę, żeby to było przypadkowe skojarzenie. No i co się dzieje? Z własnej woli ta dwójka ludzi skacze z tej skały i roztrzaskuje się o kamienie na dole. Co Aster pokazuje w dosyć dużych szczegółach, że tak powiem, roztrzaskaną głowę ostatnio widziałem tak szczegółowo chyba w Nieodwracalnym Gaspara Noe. Więc szokujący moment, nieprzyjemny. Jednocześnie moment niestety ostatni dobry w tym filmie, to znaczy od tego momentu wszystko zacznie się sypać, bo moment jest znakomity, dowiadujemy się, że ta wspólnota tak reaguje, znaczy tak funkcjonuje, że starsze osoby, tam jest bardzo wyraźny, zasygnalizowany podział od do. Nie pamiętam już tych wszystkich przedziałów, ale mniej więcej coś takiego od lat 0 do 12 roku życia jesteś dzieckiem, od 12 do 24 się uczysz, od 24 do 36 pracujesz, chyba jakby cały, w końcu 72 rok, bohaterka pyta i co wtedy, na co Pelle uroczo wykonuje gest podcinania gardła dłonią, uśmiechając się łobuzersko, no i wtedy już oczywiście wiemy, gdybyśmy wcześniej się nie domyślali, że coś krwawego się tutaj wydarzy. Innymi słowy, obserwujemy rytuał pozbywania się starszych członków wspólnoty dla dobra tej wspólnoty. Tak? No, rzecz, która w kulturze jest obecna. Dodajmy, że Aster oczywiście dobrze zresearchował te rytuały. Czytałem wywiad, który mówił, że większość z nich jest prawdziwa, z różnych wspólnot wzięta, więc no, powiem tak, nie wiem jak bardzo trzeba by było nie wiedzieć nic o ludzkich kulturach, żeby to było szokujące jako fakt. No, kultury w różne, znamy chociażby wstrząsający absolutnie z punktu widzenia naszej kultury judeo-chrześcijańskiej film Ballada na Rajamie Shoei Imamury. Wybitny, jeden z najlepszych filmów wszechczasów. Zresztą remake filmu z lat 50. W którym dokładnie taki rytuał jest pokazany, tyle że polegający na tym, że starsi członkowie wspólnoty oddalają się na tytułową Narayamę górę i tam umierają powolną śmiercią. Natomiast no, cała rozmowa wokół eutanazji, celowości, przedłużania agonii i tak dalej, no, to będzie nam towarzyszyła do końca świata. Więc tutaj oczywiście jest to bardzo szokujący moment, natomiast no, długo ten szok nie może trwać, tym bardziej, że dosyć szybko zostaje to wyjaśnione, dosyć szybko też jest taka scena, w której Dani słyszy całkiem dobre argumenty na rzecz właśnie takiego rozwiązania kulturowego, właśnie tego, no, w czym wy jesteście lepsi, tak? Wy upychacie waszych starych ludzi w domach starców w samotności, my pozwalamy im odejść szczęśliwymi. No to jest oczywiście... No, rozmowę, tak, na temat kultury. Natomiast docieramy do sedna, znaczy docieramy do tego, kiedy film zaczyna się sypać. No właśnie wtedy, bo jeżeli mamy już tak nakreślony problem, to znaczy współczesny związek poprzez horrorowy anturaż, że tak powiem, tak, sztafaż horrorowy, jeżeli przywołujemy z jednej strony taką ikeowsko, folkowo, rustykalną skandynawszczyznę, jeżeli budujemy cały film tak naprawdę i całą jego kampanię wokół tego, tak, czyli film równie dobrze mógłby się nazywać, że tak powiem, co kryje się za twoimi meblami z Ikei, albo następnym razem, kiedy będziesz jadł duńskie ciasteczka, to pomyśl o... No, Skandynawia, która tak często jest prezentowana, prawda, jako raj na ziemi i jakoś taka właśnie wspólnota dobrze zorganizowana. No tutaj na tym jest zbudowana groza tego filmu, też na tej takiej kwietnowiankowej, że tak powiem, stylistyce, też na takim, no oczywiście wciągnięciu w kult, w sektę, to z kolei takie echa filmu Wicker Man, starej wersji czy nowej z Nicolasem Cage'em, stara była bardzo dobra, druga była z Nicolasem Cage'em, więc jakby takie powolne właśnie odkrywanie takiej archaicznej wspólnoty. Nie wiem do końca, co w tej wspólnocie tutaj robi krzyż, bo jest wyraźnie tutaj chrześcijański krzyż umieszczony, mimo że nie ma, stoi wielki, kwietny, niemożliwe do przeoczenia krzyż w tej wspólnocie, natomiast nie mam zielonego pojęcia, o co chodzi, ponieważ żadna chrześcijańska wspólnota takich zwyczajów, jak w tym filmie widzimy, nie ma. No ale rozumiem, że krzyż jest tutaj potraktowany jako rodzaj totemu, który ma stanowić symbol zła zorganizowanej religii, albo nie wiem, chętnie też bym o tym poczytał. W każdym razie, no dobrze, jest ta cała właśnie warstwa, ale co dalej się dzieje w filmie? To jest moje pytanie. Co po tej śmierci na skalę? Co dalej się dzieje przez następnych 70 minut? Otóż powiem szczerze, niestety niewiele. A to, co się dzieje, nie do końca przekonuje, bo albo dostajemy totalne klisze niewiarygodne do punktu, w którym stają się wręcz obraźliwe, bo fakt, że w zasadzie tutaj pierwszą ofiarą taką, którą widzimy zamordowaną w horrorowej konwencji, jest czarnoskóry bohater, czyli właśnie grany przez Williama Jacksona Harpera Josh, no to jest klisza z najgorszych, że tak powiem, rasistowskich struktur fabularnych, gdzie czarnoskóry charakter ginie pierwszy z tych klisz. Śmiał się zresztą Malcolm Dealey w wielu częściach Scary Movie, więc to był lekki szok i nie w dobrą stronę dla mnie, kiedy on zginął. Natomiast no, głupie sceny w rodzaju sceny ze świętą księgą, której nie można fotografować, ale potem i tak się ktoś wkrada do świątyni, do której bardzo się łatwo wkraść, fotografuje, więc ginie, tudzież długie sekwencje, które prowadzą donikąd, bo znaczy ja bardzo doceniam humor zawarty w tym filmie i takie mrugnięcia od Astera, który nawiązuje oczywiście do miliarda filmów w tym filmie, ponieważ pożarł wszystkie filmy świata i mówi o tym, że jest filmoholikiem, więc tutaj takich mrugnięć jest bardzo dużo, od Kubricka po Polańskiego. Natomiast no, doceniam oczywiście takie żarty, kiedy jesteśmy w tej takiej niby amiszowej wspólnocie i nagle jedna kobieta mówi, że dziewczynki, czy tam chłopcy, dzieciaki oglądają Austina Powersa, chcesz dołączyć? No jakby, no tak, no to jest śmieszne, tak? Zdarzenie Austin Powers i z tą rustykalnością, którą widzimy. Ale pytanie, dokąd to prowadzi? Od pewnego momentu film staje się... Powiem tak, równie niewiarygodny jak Czuwaj Roberta Glińskiego, a kto widział Czuwaj Roberta Glińskiego, ten wiem, o czym mówię. Notabene to jest jeden z filmów, który uważam, że ma szansę przejść do takich klasyków złego kina, bo bardzo lubię Czuwaj, właśnie za to, że nie jest najlepszym filmem. Natomiast tutaj po prostu jest strasznie niewiarygodne to wszystko, bo od pewnego momentu zaczynają się dziać głupoty. To znaczy... Już pomijam fakt, że postaci nie są przekonująco rozwinięte, bo ten napalony, śmieszny nastolatek Mark, czy nastolatek, młody facet Mark, w zasadzie jego postać w ogóle nie zostaje poprowadzona. Ona po prostu trochę znika. No, poza tym, że w kluczowym momencie oddaje mocz na tak zwane święte drzewo i denerwuje się na niego jeden z członków kongregacji, to w zasadzie on tam nie ma nic do roboty. Postać Josha, czyli właśnie zagrana przez Williama Jacksona Harpera, jest całkowicie nierozwinięta. Poza tym, że od pewnego momentu jest głupi wątek zazdrości o research, zaraz powiem dlaczego głupi, czyli zazdrości o to, kto opisze tę wspólnotę, czy właśnie Josh, czy nasz kochany Christian, chłopak Dani, to tam nie ma nic, po prostu nie ma nic. I te postaci krążą, tańczą, wchodzą w magiczne kręgi, są trącane przez młode właśnie skandynawskie dziewczyny. Notabene wydaje się to bardzo sfeminizowana wspólnota tam i też oparta na takiej pracy, której nie rozumiem, bo widzimy jakieś dzierganie, jakiś kołowrotek, ale wszystko to wygląda jak scenografia. Ani przez moment nie miałem poczucia, że tam rzeczywiście oni coś wytwarzają, że rzeczywiście nad czymś pracują, ale to już mniejsza o to, część stylizacji gatunkowej. Natomiast o co chodzi? No, moment, w którym dwóch chłopaków, to znaczy Josh i Christian, którzy z całym szacunkiem, ale żaden z nich nie wygląda na badacza uniwersyteckiego, a czy zachowują się w każdym szczególe, a podkreślę, ja trudnię się tym, że wykładam na uczelni, więc znam ten typ, tak? Jakby znam typ ludzi, którzy pracują na uczelniach i jeżdżą na różne badania terenowe. Są to zazwyczaj pasjonaci tematu i ludzie, którym nie można zamknąć ust, bo cały czas opowiadają o tym, co widzą i o tym, co wiedzą i ogólnie rzecz biorąc, no, żyją swoimi tematami. Kiedy patrzyłem na płomienną kłótnię odegraną przez Jacka Raynora i Williama Jacksona Harpera o to, kto pierwszy zrobi research o tej wspólnocie, i patrzyłem na dwie twarze gości, którzy nie wyglądają jak żaden researcher i żaden badacz, którego widziałem w życiu, i zwłaszcza odnoszę to do Jacka Raynora, który pomimo tego, że jest Irlandczykiem, wygląda jak taki amerykański dude po prostu, mocno zbudowany, lekko nalany, barczysty facet, który wygląda trochę jak, że tak powiem, troszkę bardziej przystojny Seth Rogen. No i on tym swoim tubalnym głosem na zasadzie, yeah man, yeah, yeah, absolutely, I'm gonna do the research on the Scandinavian place. Jakby jak on zaczyna mówić o tym wszystkim, to jest tak niewiarygodne, bo po prostu on nie wygląda, jakby miał w swoim ciele jedną kostkę researchera. I od tego momentu zaczynam sobie myśleć, o czym jest ten film. Znaczy, czy ja mam się przejmować tym, kto zrobi pierwszy research, tym bardziej, że wszyscy wyglądają tak samo zagubionych. To znaczy, oni przyjeżdżają do tej wspólnoty, wydawało mi się, że, nie wiem, może poczytali o niej coś wcześniej, albo researcher coś wiedział, a oni chodzą w swoich t-shirtach, patrzą, są zdziwieni, nie znają w zasadzie żadnych faktów dotyczących tej wspólnoty. No jest to wszystko trochę niewiarygodne. I to ja ironizuję, ale od tego momentu w filmie zaczynają się dziać naprawdę złe rzeczy. Znaczy, nie wiadomo dokąd on zmierza, film traci busolę, są tutaj sceny bardzo intensywnie zagrane. Oczywiście, no Ari Aster jest bardzo zdolnym reżyserem, więc on potrafi stworzyć sceny, które mają taką temperaturę, też doprowadza aktorów na granicę histerii. Ale ta maszyna kręci się bez sensu przez ostatnie 40 minut. No i wszystko zmierza do kulminacji, która jest podobna do kulminacji Hereditary, to znaczy jakby kwestia okultystycznego rytuału, który wygląda trochę jak taka para hipisowska impreza, że tak powiem, w lokalnym kółku miłośników ogrodnictwa, bo te kwiaty, wianki, jakieś świece, to wszystko jest tak staroświeckie, jak tak naprawdę się na tym zastanowić. I kręgi, i figury, i runy, i trójkąty, i to wszystko. Końcowa kopulacja i ofiara, której tutaj nie zaspoiluję, chociaż no, jeżeli tu dosłuchaliście, to widzieliście już film, że tak powiem, chodzi mi o scenę z misiem i spłonięcie kluczowej postaci po to, żeby druga mogła być oczyszczona. Powiem tak, nie mam absolutnie nic przeciwko horrorowi, który opowiada o traumie i horrorowi, który jakby rozważa istotę związków międzyludzkich. Tutaj jest taka sugestia bardzo wyraźna, że te związki międzyludzkie zawsze są podszyte jakimś atawizmem, tak? Zawsze są podszyte jakąś przemocą. Okej, nie ma problemu, to jest propozycja, to jest myśl. Natomiast film sprawia, że przez ostatnie 45 minut to przyjmuje formę takiego dosyć groteskowego, przeciągniętego w czasie baletu i tańca siedmiu zasłon, w której kiedy spada siódma zasłona, okazuje się, że nie ma nic w środku. I to jest mój wielki problem z tym filmem, który bardzo szanuje za formę, bardzo szanuje za to jakby ilość talentu, talentu, jaka jest tutaj zaangażowana w to i pracy, i rzemiosła, ale niestety no, nie potrafię pokochać Ariego Astera, bo mam wrażenie, że jest to reżyser, który zakochuje się we własnych pomysłach, a wszystko, że tak powiem, co nie pasuje mu w historii i co jest ewidentnym no, albo błędem scenariuszowym, albo jakąś taką niechlujnością, takimi dyndającymi szwami, to po prostu załatwia wszystko swoim magicznym trikiem, który już powtarza w drugim filmie, więc jak rozumiem, to jest coś, co w jego przekonaniu rozwiązuje wszystkie problemy, czyli takim odegraniem tajemniczego rytuału, tak? No, tak jak tutaj ten rytuał z kopulacją i z krwią i z niedźwiedziem, ale no nie przerażają mnie te rytuały. One są podkręcane niebywale i w tym momencie już męczącym nad dodatkiem muzyki i efektów dźwiękowych, bo w pewnym momencie to już jest taki huk po prostu, który ma nas przekonać o tym, że to, co się dzieje na ekranie, ma niebywałą siłę emocjonalną. Nie ma, tak? Dla mnie nie ma. Więc jest już taki naddatek sensoryczny, zmysłowy, który sprawia, że jestem zmęczony, bo gdyby ten naddatek reprezentował to, co faktycznie jest w postaciach i to, co jest w historii, to byłbym jakby okej, okay, tak? Nie byłoby problemu. Natomiast tutaj jest naddatek. Więc podsumowując tą warstwę tematyczną też filmu, no związki współczesne, kobiety, mężczyzna, co zrobić? No film jest dosyć paradoksalny i ciekawy, bo film sugeruje, że te współczesne związki amerykańskie właśnie oparte na kulturze terapii, na ciągłej rozmowie, na negocjowaniu potrzeb i tak dalej, że one nie są w stanie przetrwać tak w sposób tak pewny i tak stały, jak związki w kulturach bardziej archaicznych, w których męskość i kobiecość, właśnie tak jak w tej skandynawskiej, ogrywana jest na różne atawistyczne sposoby z rytuałami rozmaitych właśnie, rytuałami krwi i takimi atawistycznymi formami bytowania wspólnego, gdzie role są bardzo określone, gdzie życie jest podzielone na dwunastki lat, gdzie kultura, że tak powiem, jest niebywale sztywna i tam widzimy uśmiechniętych ludzi od ucha do ucha, tak? Oni dokładnie wiedzą. Nikt nie mówi im, słuchaj, nie, ona nie ma prawa ci stawiać tych wymagań. Wszyscy wiedzą, jakie są wymagania wobec nich i ta sztywność tej kultury tutaj jest pokazana nie tyle w dobrym świetle, co w takim stopniu intensywności, który sprawia, że no myślę, że film sam nawet nie wie, jakie pytania stawia do końca. To znaczy pytanie jest tak naprawdę kluczowe o wolność. To znaczy, czy wolność jest lepsza, czy lepsza jest ucieczka od wolności. No i to jest oczywiście pytanie, które towarzyszy naszej kulturze od bardzo dawna. Natomiast koniec końców, film uważam za fascynujący w pierwszej połowie, przestrzelony w drugiej, niestety scenariuszowo się rozsypujący. Nie wątpię w to, że Ari Aster ma wybitny talent, ale czekam na film, który w pełni mnie usatysfakcjonuje i który będę mógł nazwać wybitnym filmem grozy. Midsommar tym filmem nie jest. Bardzo wam dziękuję i do usłyszenia.